audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy środę. Ja jestem w studiu Radia Ain Karim 104,4 FM w Skomielnej Czarnej. Jestem lekarzem i nazywam się Agata Krzywoń i zapraszam Państwa, jak było w zapowiedzi, do wysłuchania audycji Szlachetne Zdrowie. Jako, że tak naprawdę staram się pomiędzy tymi audycjami o chorobach jednak przemycać bardzo dużo tych treści profilaktycznych, a mamy ostatnią audycję w tym roku. Potem środa, moja tak zwana środa zdrowotna, wypada w Boże Narodzenie. Więc dzisiaj zrobimy sobie też taką audycję trochę podsumowującą, staroroczną. I o czym mogę mówić? No, o profilaktyce. Dane niestety, mimo tego, że ja tak naprawdę tą profilaktykę w swojej praktyce, w pracy szczególnie z osobami dorosłymi, traktuję, można powiedzieć, bardzo priorytetowo, to jednak nie zawsze z waszej strony spotyka się to ze zrozumieniem. Wszyscy wiemy, że profilaktyka jest tak naprawdę podstawą naszego zdrowia. Jeśli chodzi o profilaktykę w zdrowiu Polaków, to niestety Polacy z tym problemem mają się mocno na bakier. Wiedza na temat zasad zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób przewlekłych jest w naszym społeczeństwie, okazuje się, całkiem duża. Ale wdrażanie do codziennego życia, czy też korzystanie z pewnych działań profilaktycznych już jest, można powiedzieć, dość kiepskie. Dlaczego Polacy nie chcą dmuchać na zimne? Dlaczego nie chcą się badać? Trudno powiedzieć. Postaramy się tutaj zastanowić w tej audycji. Na pytanie o najważniejsze elementy zdrowego stylu życia, które padło w takim dużym badaniu ankietowym, które dotyczyło profilaktyki chorób nowotworowych, które było przeprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia, dorośli Polacy wskazywali całkiem nieźle. Regularne ćwiczenia fizyczne, aktywność sportowa, prawie 50% wskazań, unikanie stresu 42%, wysypianie się, spożywanie dużej ilości owoców i warzyw, to prawie 1/3 ankietowanych powiedziała. Niepalenie papierosów, okazało się, że tylko 30% ze społeczeństwa uważa, że palenie papierosów jest czynnikiem onkogennym. Wyobraźcie sobie. Regularne spożywanie posiłków to 25% Polaków i ogólne zdrowe żywienie 22%. Wracając do niepalenia papierosów, skoro tylko 30% dorosłych Polaków uważa, że palenie papierosów jest czynnikiem onkogennym, no to będzie musiała być o tym oczywiście w nowym roku audycja. Zauważcie, że w tym badaniu ankietowym tak naprawdę, jeśli chodzi o picie alkoholu, nie zostało to poruszone, a alkohol także jest czynnikiem onkogennym. Znacznie bardziej szczegółowe pytania dotyczące postaw i zachowań zdrowotnych niestety badaczy tego programu nie napawały optymizmem. Na przykład na pytanie, z czym najbardziej kojarzy się profilaktyka chorób nowotworowych, najwięcej osób wskazywało ogólnodostępne badanie, które mają na celu wczesne wykrycie raka 23%. Na drugim miejscu plasował się zdrowy styl życia 17%. Czyli tylko 1/4, nawet mniej niż 1/4 pacjentów uważa, że profilaktyka onkologiczna ma jakiekolwiek znaczenie. Natomiast troska o nasze zdrowie, o własne zdrowie, o poczucie troski wypadła tutaj rewelacyjnie. Prawie 78% dorosłych Polaków przekonanych jest, że dba o swoje zdrowie w sposób wystarczający. Na tym dobre wieści się kończą. Kiedy badacze dopytali Polaków o szczegóły, jak konkretnie ta dbałość wygląda i czy zgłaszają się na badania profilaktyczne, okazało się, że w praktyce z dbaniem o zdrowie jest całkiem kiepsko. Na początek weźmy sobie taki program profilaktyczny, o którym pewnie niektórzy z Was słyszeli, program tak zwany 40+. Może to akurat nie jest bardzo nakierunkowany na onkologię program, niemniej jednak znajdują się tam dwa badania, które mają znaczenie w profilaktyce chorób onkologicznych, czyli badanie kału na krew utajoną oraz wskaźnik PSA u mężczyzn. I program jest prowadzony od 2022 roku. Program dotyczy prawie 20 milionów Polaków i jest uprawnionych do skorzystania z tego programu. I do tej pory program wykonało 4 miliony obywateli tego kraju. Skierowanie na badanie jest bardzo proste. Tak naprawdę osoby, które korzystają z elektronicznych systemów, czyli internetowego konta pacjenta, wystawiają sobie to skierowanie sami poprzez to konto. Osoby, które takich jakby możliwości czy uprawnień nie mają, mogą zgłosić się do swojej przychodni z prośbą o skierowanie na to badanie, bądź też wykonać telefon na infolinie, które są podane oczywiście na odpowiednich stronach. Możemy się też jakby obrażać na to, że coraz więcej tych programów jest dostępnych w sposób prosty dla ludzi, którzy obsługują dostęp elektroniczny. Natomiast no niestety rzeczywistość jest taka, że będzie to coraz bardziej obligatoryjne i tu nie ma co mówić, że mam 50 lat czy tam ileś i mnie to nie interesuje. Ostatnio słyszałam też taką audycję o bibliotekach, że bodajże to już nie wiem w jakim to było mieście, likwidują filię bibliotek, prawda? Będzie jedna duża biblioteka, będzie możliwość dowozu książek do osób, które będą miały problem z dotarciem, ale tak naprawdę biblioteka będzie stawiać na dostęp elektroniczny, czyli będzie PIN odpowiedni, pobranie na komórkę czy na audiobook, czyli słuchanie na słuchawkach, czyli jednak czy chcemy, czy nie, ta elektronizacja wkracza do naszego życia i tak naprawdę internetowe konto pacjenta, w którym jest wszystko zapisane, to co dotyczy waszego zdrowia, a co zdarzyło się w ramach opieki fundowanej czy płaconej z Narodowego Funduszu Zdrowia, plus recepty, które zostały wypisane przez wszystkich lekarzy, nawet w gabinetach prywatnych. Zatem zachęcam do tego, większość z Was już musi mieć podpis elektroniczny, tak zwany profil zaufany i tutaj dostęp do IKP jest po prostu przez ten profil w sposób naprawdę bardzo prosty, wymyślony. Zatem przypominam, 20 milionów Polaków uprawnionych do skorzystania z programu tak zwanego 40+, tylko 4 miliony program wykonało w tym okresie prawie 2,5 roku. No, jak to wygląda wobec tej cyfry fantastycznej, że prawie 80% Polaków uważa, że dba fantastycznie o swoje zdrowie, kiedy nie jest w stanie wykonać prostych badań profilaktycznych z krwi. Ale tak jak powiedziałam, program 40+, mamy tutaj dwa badania, które są w stanie, czy są zakwalifikowane do badań profilaktycznych onkogennych, kał na krew utajoną i PSA u mężczyzn. Jakie badania przesiewowe pomagają uciec przed rakiem? Jeśli po osiągnięciu pewnego wieku zwlekasz z wykonaniem cytologii, mamografii czy kolonoskopii, popełniasz duży błąd. Na pytanie, co robisz dla swojego zdrowia, 7% osób deklaruje uczestnictwo w profilaktycznych badaniach kontrolnych w czasie, gdy im nic nie dolega. Czy profilaktyka jest skierowana do osób, które mają już jakieś dolegliwości? Nie. Ja bardzo często, kiedy rozmawiam o badaniach profilaktycznych, słyszę ten tekst. Po co mam się badać, skoro mi się nic nie dzieje? No właśnie po to, że na tym polega profilaktyka. Jest ona skierowana do osób, które nie mają żadnych objawów chorobowych. Co 10. Polak nie zrobił nigdy żadnego badania spośród następujących, czyli na przykład USG jamy brzusznej, kolonoskopii, czy chociażby te badania krwi pod kątem tych onkogennych markerów, czyli na przykład kał na krew utajoną, bądź też PSA u mężczyzn. Nigdy, czyli co dziesiąty Polak po prostu się nigdy nie badał. Kobiety wypadają tutaj trochę lepiej od mężczyzn. Przykładowo na pytanie, czy kiedykolwiek wykonała pani badanie mamograficzne, 50% Polek odpowiada twierdząco. Na pytanie o badanie PSA, 1/4 mężczyzn odpowiada, że wykonało to badanie. Aczkolwiek widzę, że ta świadomość, gdzieś ten rak prostaty już pojawia się w świadomości męskiej i coraz więcej mężczyzn pyta, czy ja miałem robione kiedyś PSA. Czyli nie mają tej świadomości, że mieli robione. Jest to w tym programie 40+, tylko chcą się dopytać, czy kiedykolwiek mieli. 70% mieszkańców Polski słyszało o badaniach profilaktycznych. Prawie 30% dorosłych mieszkańców Polski w ogóle nie ma pojęcia, że jest profilaktyka i że są takie badania. To, jak mówię, 70% słyszało, mniej więcej 30% się bada, wykonuje jakiekolwiek badania. Zatem, mimo tego, że ta świadomość tej profilaktyki jest dość duża, no bo 70% to nie jest mało, prawda? Świadomość, jeśli chodzi o zdrowy styl życia, czy w ogóle jakby uważanie, że dbamy o zdrowie, jest wysoka, 80%, no to dlaczego ta profilaktyka, czyli te konkretne badania już tak kuleją? Na pytanie, dlaczego nie skorzystałeś z bezpłatnych badań oferowanych w ramach programów profilaktycznych, 50% Polaków uważa, że nie wykonało, ponieważ nie czuło takiej potrzeby. Sporo osób, prawie 15%, po prostu nie robi tych badań, bo nie ma kompletnie na to czasu. Niektórzy uważają, że po prostu, mimo tego, że są już w jakimś wieku, no to te badania są pewnie do osób starszych, no po prostu są za młodzi. Nie dajmy się zwieść pozorom. Średnia długość życia rośnie w dużych miastach. Od lat szerzona jest moda na bycie fit, na aktywność fizyczną, na spacer. To nadal jednak to ta zachęta do konkretnych działań już takich profilaktycznych gdzieś tam w naszej świadomości nadal jest na dalekim poziomie. Czyli chcielibyśmy się wszyscy ruszać więcej, zdrowiej jeść, być szczuplejsi, ale tak naprawdę na razie trudno gdzieś wyszukać tą motywację. Niechęć do podejmowania badań profilaktycznych specjaliści od psychologii zdrowia rozkładają na czynniki pierwsze, bo wbrew pozorom jakby opiece zdrowotnej mimo wszystko zależy, żeby te badania mogły być, czy były wykonywane. My jakby lekarze jednak uważamy, że jeśli, tak jak w innych systemach zdrowotnych, czyli na przykład w systemach zdrowotnych takich, w których ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, tak jak u nas, ubezpieczenie zdrowotne, w Stanach Zjednoczonych wykonywanie badań profilaktycznych jest kontrolowane przez ubezpieczyciela, czyli tu nie jakby tak naprawdę nie jest winą lekarza, ani tak naprawdę jego interesem pilnowanie, żeby pacjent wykonał konkretne badania. Po prostu ubezpieczyciel, wiedząc, że kolonoskopia kosztuje 1500 zł, prawda, a leczenie raka 1000, no to chyba jasne jest, że lepiej, żebym ja sobie przypilnował mojego pacjenta, żeby wykonał badanie za 1500 zł, a nie, żeby potem jego leczenie miało kosztować 1000. Zatem trochę to pilnowanie jest przerzucone na system zdrowotny, a nie tak jak w tej chwili, tak naprawdę w Polsce nikt tym się nie zajmuje. Z jednej strony działania na przykład takie, że chcemy ograniczyć jedzenie słodyczy, ale z drugiej w tym samym czasie jakby mamy taką potrzebę sprawienia sobie przyjemności, aby odwrócić uwagę od przeżywanych problemów. Jakie podjąć działanie, co zrobić, żeby jednak te dodatkowe kalorie czy te tak zwane puste kalorie nie towarzyszyły nam wtedy, kiedy jest nam ciężko. Czy jakie mechanizmy powinny być uruchomione, żebyśmy lepiej, jakby bardziej w głowie byli w stanie sobie ustawić, nie, to ja muszę wyjść, zrobić spacer, a zostawię tą salaterkę z tymi słodyczami tutaj nietkniętą. Przejdźmy już do konkretów. Kobiece nowotwory, tykająca bomba w genach. Średnio w Europie z mammografii korzysta 66% kobiet, w Polsce tylko 30%, czyli 1/3 kobiet, które jest uprawnione do wykonania mammografii, wykonuje te badania. Przypominam, że mammografia od listopada 2023 jest dostępna w populacji od 45 roku życia do 75. Czyli zakres został zdecydowanie tutaj poszerzony i już w związku z tym, że coraz młodsze kobiety chorują, to mając 45 lat, zgłaszamy się na mammografię. Nie jest wymagane żadne skierowanie. Po prostu na stronie internetowej szukamy, który punkt wykonuje badanie mammograficzne w ramach programu profilaktycznego i tam zupełnie za darmo, z dowodem w ręce, idziemy, zgłaszamy się na badanie, mamy wykonywane. Wynik jest dostarczony w postaci specjalnej ankiety. Jeśli wymaga badanie poszerzenia, czyli uzupełnienia, często w młodym wieku tak jest, że musi być uzupełnione o badanie USG, dostajemy od razu też adresy, gdzie to badanie będzie wykonane za darmo. Badanie USG piersi jest badaniem profilaktycznym, wykonywanym w ramach poradni ginekologicznych, czyli nie bierzemy na to skierowania od swojego lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej. Natomiast jeśli chodzimy w ramach normalnie NFZ-u do poradni ginekologicznej, to tamto badanie powinno być wykonane. Zatem dramat. 30% uprawnionych Polek wykonuje mammografię profilaktyczną. 45, 75 rok życia bezpłatnie, co 2 lata. Nie ma tutaj z tym żadnego problemu. 26% spośród wszystkich nowotworów u kobiet to rak piersi, czyli prawie 1/3 Polek choruje na raka piersi i tylko 1/3 wykonuje badanie mammograficzne. Oczywiście mammografia jest jedną z metod wykrywania raka piersi, natomiast jest jakby tutaj preferowaną metodą do tej diagnostyki. Jak możemy robić? Jeśli wykonałyśmy mammografię, zachęcajmy, nie wiem, nasze rodziny, kuzynki, córki, matki. Słuchaj, jesteś w takim wieku, robiłaś mammografię, bardzo często zachęta w rodzinie jest też bardzo ważna. My tutaj najbliżej w naszym terenie działamy w powiecie myślenickim. Akurat mamy mammografię, która ma podpisany kontrakt. Ona znajduje się w Certusie, czyli w tej przychodni na Drogowców. Oczywiście do mammografii, ponieważ nie jest to badanie trwające 3 minuty. Panie, które robiły, wiedzą. No oczywiście jakaś bolesność z tym jest związana. Specjalne, prawda, muszą być stosowane techniki, żeby to badanie zobrazowane było dobrze. No to konieczne jest umawianie się telefoniczne, czyli nie ma tak naprawdę wchodzenia na mammografię od ręki. No oczywiście, jeśli są panie, które pracują, czy łatwo się gdzieś tam przemieszczają, chcą robić w Krakowie, nie ma problemu. Tutaj najbliżej nas w Szpitalu Uniwersyteckim jest duża pracownia mammograficzna, do której też można się przez telefon zapisać. Nie ma tutaj żadnej rejonizacji, czyli jeśli nam się podoba jakaś pracownia mammograficzna gdziekolwiek w naszym województwie, po prostu dzwonimy i tam jedziemy. W Polsce w tej chwili, jeśli chodzi o genetykę, żyje mniej więcej 2 miliony kobiet z podwyższonym ryzykiem zachorowania na raka piersi czy jajnika. Szansą tutaj na wykrycie są testy genetyczne, które nie są w tej chwili refundowane i w profilaktyce jakby się nie znajdują. Natomiast oczywiście firmy prywatne już tutaj weszły na ten rynek dość szeroko i rzeczywiście takie testowanie, jeśli gdzieś tam w naszej rodzinie występowała zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwór, no to te testy komercyjnie można kupić. Bardzo łatwo się to wykonuje w warunkach domowych.
bym dała, by widzieć ciebie znów. Ile niewypowiedzianych mam w głowie słów. I czy nie zimno, czy nie zimno ci tam? Tak mało dałeś sobie szans. I już jest po, więc aniołom szepnij to, że tęskni ktoś za dotykiem twoich rąk, że głodowałeś za dnia, ale dawałeś ile się da. Już jest po, więc aniołom szepnij to. Co mi tutaj po tym, że będę ciebie chcieć? Może niebo chciało cię bliżej mieć. A teraz zimno, zimno bez ciebie tu. Tak dużo mogłam dać ci słów, ale już jest po, więc aniołom szepnij to, że tęskni ktoś za dotykiem twoich rąk, że głodowałeś za dnia, ale dawałeś ile się da. Już jest po, więc aniołom szepnij to. Ja będę czekać, nie bój, nie, nie bój, nie. Ja będę wołać, wołać cię, wołać cię. Ja będę prosić, by jeszcze raz zobaczyć twoją twarz. Już jest po, więc aniołom szepnij to, że tęskni ktoś za dotykiem twoich rąk.
Kolejne bardzo ważne badanie profilaktyczne, też tak naprawdę dostępne w tej chwili, można powiedzieć z terminem 2-3-tygodniowym, to jest kolonoskopia. Badanie to z niewyjaśnionych powodów budzi jakiś lęk i obawy. Nie wiem dlaczego. Ja oczywiście tutaj, tak jakby też może nie jest to zgodne z psychologią, nie dyskutuję o tym badaniu specjalnie. Po prostu daję adres, daję odpowiednie numery. W Małopolsce jest kilka ośrodków, które wykonują ten program. Program jest dedykowany dla osób od 50 roku życia, jeśli mamy historię nowotworową w pierwszym pokoleniu od 40 roku życia. Program jest świetnie skonstruowany. Jeśli mamy obawy z różnych powodów, możemy też oczywiście robić to badanie w znieczuleniu ogólnym i tak też zachęcam, żeby rzeczywiście podwyższyć komfort tego badania i jakby a priori już nie odrzucać możliwości wykonania tego badania. Więc ja raczej mam taką nadzieję, że każda osoba dorosła, która znajduje się w tej grupie, taką informację przynajmniej raz ode mnie uzyskała. Aczkolwiek, tak jak mówię, to nie jest tak, że to informacja ta powinna być przekazywana przez lekarza. to jest w interesie pacjenta, czyli waszym, skorzystać z tego, co system zdrowotny oferuje, żeby wasze zdrowie było lepsze, żeby zapobiegać rozwojowi pewnych chorób. I tutaj też, jeśli chodzi o kolonoskopię, to badanie, raz, że jest badaniem świetnym, profilaktycznym, jest też jednoczasowo leczeniem. W mamografii czegoś takiego nie mamy, prawda? Czyli mamy badanie, jak coś wychodzi nieprawidłowo, podejmowane muszą być kolejne działania i tak dalej. W przypadku kolonoskopii bardzo często podczas tego badania od razu jest leczenie, czyli tak jak powiedziałam, tutaj 1500 zł badanie, może jak są pobrane polipy, no to powiedzmy, że 2000 versus 1000 zł leczenie raka jelita grubego. Polacy obawiają się kolonoskopii, ale ratuje ona przed zachorowaniem i śmiercią z powodu raka jelita grubego. To jeśli chodzi o raka jelita grubego, przypominam, że jest to drugi w tej chwili najczęściej rozpoznawany nowotwór złośliwy zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Czy na przykład jakieś takie drastyczne ostrzeżenia obrazkowe, czy informacja, jak wygląda rak, by coś tutaj zmieniła, trudno mi powiedzieć. Natomiast zdecydowana większość ankietowanych wiedziała o programie kolonoskopowym, ale wyobraźcie sobie, że tylko tak naprawdę co dziesiąta osoba poddała się temu badaniu. Około 50% osób deklarowało, że zgłosi się na tą profilaktykę, ale zgłaszalność jest dalej słaba. Skoro tylko co dziesiąta osoba wykonuje w tej chwili to badanie profilaktyczne. Oczywiście były stosowane i też bardzo często wcześniej były wysyłane zaproszenia, były wysyłane maile. No to ktoś mi mówił, no dostałem taką kopertę, przeczytałem, ale wyrzuciłem do kosza. No ilu z was, niech sobie, proszę spróbować sobie przypomnieć, jak często skorzystaliście z tego zaproszenia listowego. No naprawdę były to sporadyczne osoby, które się decydowały na wykonanie tego badania po takim zaproszeniu. Jeśli, tak jak powiedziałam, badanie jest skierowane do osób od 50 roku życia, ale tak naprawdę 55 lat to jest ta bariera, że ta kolonoskopia powinna być profilaktyczna, wykonana. Czyli jeśli to słynne hasło, jestem jeszcze za młody, nic mi się nie dzieje, no to jak przeżyjecie te urodziny 55, to zapiszcie się na tą kolonoskopię. Badanie jest świetnie skonstruowane, łatwo dostępne. W tej chwili okres oczekiwania to jest 2-3 tygodnie. Natomiast jeśli coś się już dzieje i tryb skierowania mamy tak zwany NFZ-owy, no to już jest zupełnie inna historia. Niestety, tak musimy sobie powiedzieć. W związku z tym łatwiej jest skorzystać z tego badania profilaktycznego, sprawdzić, czy rzeczywiście jestem zdrowy, czy nic się nie dzieje, czy nie mam jakichś polipów, które mogą być usunięte. Tutaj też oczywiście fajnie wygląda, żebyście się nie straszyli pomiędzy sobą. Badanie wymaga pewnego wysiłku od nas. Nie tak jak mamografia, że wykonujemy telefon, idziemy sobie na termin badania i już, prawda? No jednak tutaj te 3 dni zmiany trochę sposobu żywienia, no i 1 dzień przygotowania, jeżeli to musi być oczyszczone. Proszę nie, żeby się wam nie wydawało, że jest to prosta sprawa. 4 litry wody, specjalny środek do przeczyszczenia, żeby lekarz, który robi kolonoskopię, widział, jak wygląda ta śluzówka, żeby nie przeoczył polipów, musi być to wszystko naprawdę wykonane tak, jak jest w przepisie. Czyli jest tu pewna trudność. Dlaczego warto pokonać lęk przed kolonoskopią? Jest to badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Nie jest to badanie, tak jak powiedziałam, bardzo przyjemne, ale dostępność znieczulenia ogólnego powoduje, że tutaj tak jakby niwelujemy też ten element takiego obawy czy strachu. Nieprzyjemne badanie, ale pozwala na wykrycie, często od razu usunięcie zmian, o których nie wiemy, bo na tym etapie nie dają w ogóle o sobie znać. Czyli te wszystkie polipy, z których powstaje rak jelita grubego. Oczywiście to nowotworzenie to nie jest jeden rok, dwa lata. Tak naprawdę z polipa potrzeba około 10 lat u osoby niepredysponowanej genetycznie, żeby zrobił się z tego rak. Zatem mamy ten czas, dlatego mówimy, zrób kolonoskopię w 55 roku życia, drugą zrób tam w 65, czy wcześniej zrób koło 52, żebyś się zmieścił dwa razy z tym badaniem profilaktycznym, nie umrzesz na raka jelita grubego. Dwie kolonoskopie w życiu praktycznie eliminują śmierć, czy w ogóle zachorowanie na raka jelita grubego. Zrobisz kolonoskopię raz, będzie w porządku, nie ma polipów, za 10 lat powtarzasz ją. Masz polipy, wchodzisz trochę w inny tryb, prawda? Rak jelita grubego rozwija się z polipów. Zachowasz zdrowe życie, wykrycie tego pierwszego jakby elementu czy momentu, z którego będzie to nowotworzenie możliwe, daje szansę tak naprawdę na 100% wyleczenie. Im później wykryty rak, tym gorsze rokowanie, już drugi stopień na przykład zaawansowania raka. Tutaj całkowity odsetek wyleczeń to jest 50-80%, nie mówiąc już o uciążliwości leczenia. O czym my w ogóle mówimy? O badaniu, które trwa pół godziny w znieczuleniu ogólnym, jest totalnie komfortowe dla pacjenta, kiedy usuwamy polipa i mówimy o leczeniu które trwa kilka lat, często wieloletnie leczenie, chemioterapia, wszystkie uciążliwości, nie mówiąc o tym, że leki, które w tej chwili stosujemy w ramach chemioterapii, właściwie wszystkie dają objawy neuropatyczne, z których najprawdopodobniej nigdy nie wyjdziemy. Więc w ogóle nad czym się tutaj zastanawiać? No z punktu to, co zawsze też odpowiadam pacjentom, pytają się mnie, czy pani się szczepi. Ja się szczepię na wszystkie możliwe szczepionki, które są dostępne. Nie mam z tym kompletnie żadnego problemu, ponieważ nienawidzę chorować. Wykonuję wszystkie badania profilaktyczne, które są odpowiednie do mojego wieku, ponieważ nie lubię chorować. To jest jakby proste. Oczywiście wszystkie zachowania, o których wam tutaj mówię, prozdrowotne, czyli aktywność fizyczna, żywienie, są wiadomo, gdzieś tam trudne czasem do zrealizowania, ale trzeba o tym myśleć. I trzeba to realizować na maksa. W miarę swoich możliwości, czasu, dostępności. Też oczywiście aktywność fizyczna u osoby, która pracuje fizycznie, może być trochę inaczej skonstruowana niż u osoby, która, tak jak ja, siedzi za biurkiem. Niemniej jednak każdy z nas musi o tym myśleć. I dlatego te badania, te szczepienia są tak ważne, żeby po prostu zmniejszyć ryzyko zachorowania. Czy to, że ja wykonuję regularnie mamografię, spowoduje, że ja nie zachoruję na raka piersi? Niestety nie. Natomiast mam taką nadzieję, że jeśli bym rzeczywiście zachorowała, to wczesne wykrycie spowoduje, że leczenie będzie zdecydowanie łatwiejsze, szybsze i nie będzie aż tak uciążliwe dla mojego organizmu. Dlatego też wykonałam w odpowiednim okresie kolonoskopię, żeby po prostu nie musieć się potem męczyć z leczeniem, z chodzeniem do szpitali, czego też bardzo nie lubię, mimo tego, że jestem lekarzem. Kolonoskopia. Boję się, że będzie bolało. Ta sprawa oczywiście bólu jest bardzo indywidualna. Mam pacjentów, którzy wykonują kolonoskopię już któryś tam drugi czy trzeci rak, ponieważ mają polipy i oni mówią, że oni nie potrzebują tego znieczulenia, prawda? Bardzo często pierwsza kolonoskopia jest związana z tak silnym lękiem, że jednak zachęcam do wykonania tego badania w znieczuleniu ogólnym. Także nie ma tutaj jakby się nad czym zastanawiać. W programie profilaktycznym jest taki łatwy dostęp do tego badania w znieczuleniu ogólnym, że ten strach i lęk przed bólem nie powinien być w ogóle argumentem na nie.
okaże się twój syn, twój mały chłopiec. Mario, czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr, że dałaś życie temu, kto tobie życie da? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Mario, czy już wiesz, że twój synek ma nas od złego? Czy ty wiesz, że twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna, że patrząc w jego oczy najświętszą widzisz twarz? Mario, naprawdę jest maleńki twój bohater. Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia rządzić będzie światem? Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć? Dziecko śpiące w twych ramionach na imię ma Jam
Ostatnia część to trochę takiej statystyki. Też jakby to, że powiedziałam wam, że ja te wszystkie badania robię. Po prostu tak jak mój wiek wskazuje, wykonaj to czy tamto, to po prostu to robię. Jest w psychologii taki jakby mechanizm pozytywnego przykładu, pozytywnego działania. No i też to starajcie się wykonywać. Tak jak prosiłam, nie straszcie się nawzajem pewnymi badaniami i opowieściami. Każdy z nas jest inny i to, co u jednej osoby rzeczywiście wywoła jakieś lęki, obawy, u innej może kompletnie wyglądać zupełnie inaczej. Zatem i to widać też w podejściu, prawda, do tych badań profilaktycznych. Starajcie się motywować tutaj w tym zakresie pozytywnie. Kobietom łatwiej jest się przekonać do tych badań. No, z mężczyznami jest różnie. Też no, jak żyjemy w jakichś duetach, w małżeństwach, to po prostu jednak się przypilnujcie też wzajemnie, czy wykonałeś to badanie, czy może byś poszedł, albo tu jest telefon, może się zarejestruj, może zrób, prawda, chociażby tą słynną profilaktykę 40+, to tak naprawdę jest pobranie krwi, moczkał, co to za problem, żeby to zrobić, prawda? W tej chwili ten program tak naprawdę w Myślenicach jest wykonywany w Certusie, bo wszystkie diagnostyki mają podpisaną profilaktykę 40+, w soboty także, więc tutaj ten argument, że cały tydzień pracuje, też jest, można powiedzieć, tak taki prosty do obalenia. Rak jelita grubego to 18 tysięcy przypadków nowych zachorowań rocznie. Stadium wczesne raka nie daje żadnych objawów, więc argument mnie się nic nie dzieje też jest po prostu nieprawdziwy, jeśli chodzi o profilaktykę. 10 lat to jest przemiana tego polipa, łagodnego gruczolaka, polipa w złośliwego raka. Zatem co czwarta osoba w przedziale 55 do 64 ma polipy, z których kiedyś może się zrobić rak. Dlatego ta kolonoskopia, ten 55 rok życia jest takim już rokiem, można powiedzieć, obligatoryjnym do wykonania tej kolonoskopii. Osoby, które miały w swojej rodzinie chorych na raka jelita grubego, wykonują kolonoskopię już od 40 roku życia. Ponieważ jest to nasza ostatnia audycja w tym roku, no jest mi niezwykle miło spotykać się z wami tutaj co drugą środę. Mam nadzieję, że te audycje jednak jakoś tam nasze nastawienie, wasze nastawienie do zdrowia, do profilaktyki zmieniają. Tak jak mówię, no nie zawsze mówimy tutaj o konkretnych chorobach, jednak ta profilaktyka jest dość istotna. No profilaktyka też jest istotna, żeby mniej było tych przypadków zgłaszań się do przychodni, a zaraz wam powiem, jak to mniej więcej wygląda u nas, w naszej przychodni. W naszej przychodni w tej chwili obsługujemy prawie 5900 pacjentów. Ilość porad, jakie zostały udzielone do tej pory, to jest 35 tysięcy porad. Ponieważ prowadzimy opiekę koordynowaną, o której już tu mówiłam, we wszystkich 5 ścieżkach, które są w tej chwili dozwolone w ramach koordynacji, to 1150 osób jest objętych koordynacją z powodu różnych chorób. Ilość szczepień, jaka została wykonana u dzieci i dorosłych, to jest prawie 3000 szczepień. W naszej przychodni, po pierwsze, profilaktyka jest bardzo ważna, czyli prowadzimy też wszystkie programy szczepień przeciw, które są finansowane przez Narodowy Program Szczepień, czyli przeciw HPV, czyli wirus, który jest wirusem onkogennym i między innymi może wywoływać raka szyjki macicy. Prowadzimy także dodatkowy program szczepień przeciw meningokokom w ramach programu Bezpieczni po zaszczepieniu ze Starostwa Powiatowym w Myślenicach. Prowadzimy szczepienia przeciw COVID-19. Program profilaktyki chorób układu krążenia, tak zwany SIMP. No też bierzemy udział w akcji oddawania krwi. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które przez cały rok się zgłosiły w ramach tych 4 akcji, które prowadzimy. I także tym, które w ostatnią niedzielę zgłosiły się do naszej przychodni. Oczywiście akcja tak naprawdę jest nasza przychodnia. Dajemy pomieszczenia, które są przystosowane jednak do pracy z krwią, prawda? Odpowiednia przestrzeń jest, ale no my nie jesteśmy w stanie tej akcji przeprowadzić. Prowadzi to zawsze fantastyczny personel z rejonowego punktu krwiodawstwa w Myślenicach, za co im też serdecznie dziękujemy, bo oczywiście gro osób zgłasza się do oddania krwi w ciągu tygodnia, żeby mieć ten słynne dni wolne. Natomiast jest też sporo osób, krwiodawców, którzy tak naprawdę nie są w stanie tego w tym tygodniu tej krwi oddać, w związku z tym korzystają z tych akcji wyjazdowych, które personel krwiodawstwa organizuje. Zatem to wszystko dzieje się w ramach przychodni. Oczywiście te wszystkie rzeczy, o których powiedziałam, są absolutnie finansowane i kontraktowane w ramach Funduszu Zdrowia. Przypominam, że w tej chwili podstawowa składka, jaką podstawowa opieka zdrowotna otrzymuje za pacjenta na rok, to jest około 214 zł na rok. Oczywiście są różne wskaźniki zwiększające to w zależności od ilości chorób, od wieku pacjentów, ale tak naprawdę to wszystko się dzieje w ramach tych funduszy, które NFZ przeznacza na zdrowie Polaków. I obiektywnie rzecz ujmując, jeśli porównamy sobie różne systemy zdrowotne, to składka zdrowotna, która w tej chwili w Polsce wynosi, nie wiem, 270 ileś złotych na miesiąc, prawda? U osób oczywiście, które opłacają składkę zdrowotną w ramach ZUS-u, to opieka zdrowotna, jeśli popatrzymy na to, w tej chwili daje pacjentom bardzo duże możliwości. Natomiast bardzo chcielibyśmy, żeby trochę ten system został przesunięty na profilaktykę, żeby więcej się zadziało w tym zapobieganiu poważnym chorobom, szczególnie chorobom onkologicznym, których leczenie jest bardzo drogie i jest coraz droższe. Więc zależy nam na tym, żeby po pierwsze, jeśli już to zachorowanie ma miejsce, było wykryte w jak najwcześniejszym stadium, a jeszcze bardziej zależy nam na tym, żeby w ogóle nie dochodziło do tych zachorowań. Więc tutaj wszystkie te prozdrowotne zachowania, o których ankietowani mówili, ale których też częściowo nie macie świadomości. Czyli na przykład przypominam, że tylko około 30% Polaków uważa, że palenie papierosów ma wpływ na ryzyko onkogenne, co jest w ogóle dramatycznym wynikiem. Więc tutaj na pewno audycja kolejna o paleniu papierosów musi być. No ja w swoim gabinecie mam te odpowiednie plakaty, którymi też robię takie, może nie straszenie, ale taką motywację trochę do tego, żeby jednak z tym nałogiem próbować coś w rodzinach i z własnymi możliwościami coś zadziałać. Zatem myślę, że to podsumowanie nie wygląda źle, ale chciałabym wam życzyć tutaj w tej ostatniej audycji wszystkim słuchaczom naszego radia pięknych, radosnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Dbajcie o siebie. Będzie trochę więcej wolnego czasu, więc może rzeczywiście się uda coś dla tego własnego organizmu zrobić, nie już wykonując w okresie okołoświątecznym szereg badań profilaktycznych, aczkolwiek profilaktyka 40+ dostępna jest na razie do końca roku, więc kto jeszcze nie skorzystał, to ma te 3 tygodnie czasu na wykonanie tych badań. No i co? Cieszcie się tym pięknym czasem, odpoczywajcie w gronie rodzinnym do siego roku. No, spotkamy się już w nowym roku, więc dziękuję też wam wszystkim za te wszystkie środowe wieczory. No teraz jest pewnie łatwiej, bo ta pogoda nie sprzyja wychodzeniu czy pracy w ogródku. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, cudownych świąt Bożego Narodzenia.
Wciąż o tobie. Hej, 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 hej. Czy myślisz jeszcze o mnie? Czy mieszkasz nadal w swoim pokoiku? Czy chowasz w drzewach słodkie tajemnice każdego lata? Złoci twoje włosy słońce każdego lata. Wracasz jeszcze do mnie, lecz w snach, choć jeszcze za tobą nieraz tęskno mi, to musisz to wiedzieć. to, co zaśpiewam ci. Życzę ci wszystkiego najlepszego, najlepszego. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Bardzo, bardzo kochałem cię, to najlepszego, najlepszego. Hej, 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 czy jeszcze cię zobaczę? Hej, 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 piszę znów o tobie, czy z innym już chciałem. Tak pięknie wijesz się pomiędzy kołdrami, ta myśl przeraża mnie każdego lata.